Czuwaj, druku komendancie. Przewodnik Bielecki Zbigniew melduje harcerzy gotowych do uroczystości. Dziękuję.
Filia. Reportaż Barbary Wiśniewskiej.
W imieniu Społecznego Komitetu Powstania Izby Pamięci Narodowej w Dzierżonznej serdecznie witam wszystkich zebranych. Szczególnie gorące słowa powitania kieruję do byłych więźniów obozu z ulicy Przemysłowej w Łodzi oraz w Dzierżoźnie. Witam panią Salomę Jeleń, panią Krystynę Spigiel, pana Józefa Witkowskiego, redaktora, autora monografii na temat obozu z ulicy Przemysłowej w Łodzi.
Już w roku 1941 hitlerowcy przemyśliwali o utworzeniu jakiegoś obozu, gdzie można byłoby bezkarnie lokować dzieci. Oczywiście nie chodziło to o jakiś dom dziecka czy zakład wychowawczy, ale o obóz typu koncentracyjnego. Zachowało się cały szereg dokumentów z rejencji katowickiej, a głównie z Bielska, gdzie przedstawiciele NSDAP postulowali już w roku 1941 i ponaglali w roku 1942 do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, żeby chociażby na tymczasowo, zanim nie powstanie obóz, który już planowano wówczas zbudować w Łodzi, kierować małoletnich Polaków do obozu, ponieważ dzieci te rzekomo zagrażały młodzieży niemieckiej. Chodziło oczywiście o to, żeby kierować tam dzieci rodziców aresztowanych i osadzonych w obozach koncentracyjnych. Pierwotnie planowano główny obóz umieścić w Dzierżonźni. Zachowało się cały szereg dokumentów, szkiców tego terenu, tych budynków. Jednakże władze policyjne zrezygnowały, ponieważ był to teren zalesiony, teren rzadko zamieszkały i chodziło o to, że zwłaszcza chłopcy dokonywaliby stąd ucieczek. Himmler specjalnym zarządzeniem z listopada 1942 roku, z dniem 1 grudnia, powołał do życia ten koszmarny obóz. Trwał on do 18 stycznia 1945 roku. Najmłodszym więźniem obozu w Łodzi był Marek Zakrzewski, dzisiaj prawnik, który w chwili uwięzienia miał 2 lata i 3 miesiące. Do dnia dzisiejszego nie odnalazł nikogo ze swojej rodziny. Po prostu rodziców swoich zna tylko z fotografii ślubnej. Przez ten obóz przeszło kilka tysięcy dzieci. Oblicza się, że 13 tysięcy. Przeżyło około 1000. Filia obozów Dzierżonźni powstała jako zaplecze gospodarcze, które miało zapewniać żywność rzekomo dla obozu. Jak wynika z zachowanych dokumentów, oczywiście wożono tam kartofle, mleko, oczywiście tylko dla załogi obozowej, natomiast nie dla dzieci. Kierowniczka obozu w Łodzi podczas swojego procesu tutaj w Łodzi zeznała, że jej żal było tych dzieci. Ona starała się o mleko dla tych dzieci, pisała do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, podczas gdy w tym samym czasie przywożono codziennie z Dzierżonźni mleko pełne i niepełne, którymi karmiono w Łodzi świnie. Nie było tego mleka natomiast nawet dla 2-letnich dzieci. Tutaj była filia obozu. Coś, co oczywiście bardzo koszmarnego, ale w porównaniu do obozu w Łodzi, no coś nieporównywalnego. Oczywiście te dzieci, które tutaj zachorowały, jak mówili, mamy nawet ustalone ich nazwiska, były wysyłane do obozu w Łodzi i tam po prostu pozostawały po nich tylko akty zgonu. Są takie dzieci, które dopiero po powrocie z obozu rozpoczynały naukę w szkole. Były oczywiście w porównaniu do innych dzieci zapóźnione, były wygłodzone, były chore. Większość z nich nigdy nie odzyskała zdrowia.
Moje nazwisko Magdalena Hałkę. W naszej izbie udało nam się zgromadzić właściwie trojakiego rodzaju eksponaty, bo jedna część dotyczy wyłącznie filii w Dzierżonźnie, natomiast druga jest związana z obozem na ulicy Przemysłowej w Łodzi. No a ponadto trzeci element to jest taki, w którym udało nam się zebrać eksponaty takie rzeczowe, już nie dokumenty, nie oryginały, nie kopie, tylko rzeczowe eksponaty. Więc mamy tutaj na przykład klosz od lampy gazowej, która oświetlała obozowe podwórze na tak zwanym dołku. Tak dziewczynki nazywały jedno z miejsc w tym obozie. Jest także lampa karbidowa, służąca do oświetlania pomieszczeń obozowych. No i włączyliśmy także do izby hełm niemiecki, znaleziony także w pobliżu obozu. A tutaj mamy dokumenty. Zdjęcia dziewczynek, tak, jest takie typowe zdjęcia dziewcząt robione profilem i Jan Fas przez Niemców z numerami ich więziennymi, z miejscem pobytu i zlokalizowania obozu. Głównie dziewczęta przebywały tutaj w Dzierżoźnej. Obóz został zatwierdzony formalnie w 1943 roku, na początku, na wiosnę, i trwał do końca wojny, do 1945 roku. Na początku przywieziono dosłownie 10 dziewcząt, potem 20. W końcu liczbę ich uzupełniono i spisy alfabetyczne wskazują rejestracja, że było ich tutaj około 174. Taka jest mniej więcej największa liczba dziewcząt przebywających w obozie. Chcę dodać, że obóz właściwie był zlokalizowany w dwóch miejscach, w tym budynku szkoły i jeszcze na terenie majątku przedwojennego, w czasie wojny oczywiście zlikwidowanego. To jest we wsi Dzierżązna, no gdzieś około 2 kilometrów z tego miejsca. Dzieci były w wieku tutaj, w filii w Dzierżoźnie, były w wieku od 12 do 15 lat. Mamy sporo listów, są to wszystko fotokopie niestety, ale mamy sporo listów. Są to listy zarówno więźniów, jak i rodziców, bądź też kogoś z najbliższych.
Panie profesorze, te książki, które pan mi kazał przechować, ukryłam w koszu w piwnicy. Piszę o tym tak, na wszelki wypadek, żeby pan nie mógł znaleźć. Będą przecież potrzebne. Jak pana zdrowie? Do zobaczenia, panie profesorze, w naszej nowej szkole. Piszę do ciebie, mamo, ten list z więziennych murów. Teraz jest wieczór, a wichru gwizd niesie mi twoje imię. Nie mogę pisać tego, co bym chciała, bo byś zalała łzami lica, codziennie z biurka. Zaledwie ranek mgła odkrywa, zaledwie. Gdy noc nadchodzi, nie mogę spać. Ku tobie wszystkie lecą myśli. Żal mi, że w bólu musisz trwać.
Widzę, że pani tutaj
na tych zdjęciach to pani odnalazła siebie?
Tak.
Która
tak,
pani? A pani?
A ja jestem tutaj.
Salma Jele.
Krystyna Spigiel, 55 lat, mieszkam w Jaworznie.
W ogóle to ja wyobrażałam sobie, że ten budynek to nie miał kolumien, które tutaj są, że to był jakiś prostokątny budynek. No w tej chwili sobie dopiero skojarzyłam z wejściem do budynku, że tam był taki długi korytarz.
Tak, i chyba jest to obecnie.
No,
jest obecnie.
I teraz po prostu wyobraziłam sobie, że to mi kojarzyło się z tym prostokątem po prostu tego budynku.
Lasy może... Lasu nie było, było bardziej pusto. Tutaj był parkan z drutu kolczastego. No, oczywiście musieliśmy pracować od wczesnych godzin rannych do 18, do 19, zależy jak była praca. Wykonywaliśmy wszystkie prace polowe, no oczywiście w danym sezonie, które tam wypadały, a w zimie musieliśmy tam maty wyplatać, które kaleczyły strasznie palce. Później musieliśmy takie dla wojska, do chlebaków paski dziergać, które też kłuły bardzo palce, także do tej pory nam ta umiejętność została.
Ta praca bardzo męcząca, wie pani. Ogrom tych pól to był taki wielki, że wydawało nam się, że nie ma końca, że jak stanęliśmy do pracy w polu, to wydawało mi się, że to jest morze, a nie pole. No więc naszą wyobraźnia dziecka była może inna, wie pani. Wydawało nam się, że to jest wszystko nie do przerobienia, że my sobie nie podołamy, że to, czy to się w ogóle kiedyś skończy, to też nie mieliśmy pojęcia. Wracaliśmy późno, musieliśmy tą pracę wykonać dobrze, bo jeżeli nie, no więc proszę pani, to była kara chłosty. Względnie, jeżeli ktoś tam gdzieś coś przewinił, czy coś podpadł takiemu baorowi, no więc to bez precedensu. Każdy dostawał lanie takie, jak po prostu sobie...
A największa kara to była odesłanie do obozu na Przemysłowej, bo tu była filia, tam był ten główny obóz, w którym życie było zupełnym koszmarem. Już w ogóle to było... To było coś nie do przeżycia i dlatego nawet nie tęskniłyśmy za zabawkami. Myśmy wydoroślały bardzo szybko, w latach 11-12 lat. Mieliśmy tylko jeden strach. I tęsknotę oczywiście za domem, za jakimś życiem, do którego później nie mogłyśmy się przyzwyczaić. Wracając do domu, siedzieliśmy w kącie, zaszczute, nie mogłyśmy wrócić bardzo długo do równowagi psychicznej i fizycznej oczywiście również.
Wszystkie dzieci tęskniły do domu, nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, jak daleko i w jakiej miejscowości. Znaczy miejscowość wiedziałyśmy, tylko nie wiedzieliśmy, jak to jest daleko od naszego domu, wie pani. Także, że rodzice nas prawie nie odwiedzali tutaj, bo to było bardzo daleko, a po drugie, że ja nie wiem, czy nie mogli otrzymać zgody na przyjazd do nas, czy nie wolno nas było odwiedzać.
Bo to trzeba było specjalną zgodę uzyskać, ponieważ to był tak zwana gubernia. Musieli przejeżdżać przez granicę, więc musieli mieć specjalną zgodę uzyskaną tam w naszym miejscu zamieszkania, żeby tu nas odwiedzić, przyjechać. No oczywiście to też, tu były rygory, które zabraniały tych odwiedzin. No ale były osoby, które nam pomagały, tak jak panna Halinka na przykład Biederman. Ona była naszą opiekunką, no była Polką zatrudniona i ona nam troszeczkę umilała, osładzała to życie. Były później niemieckie dozorczynie, no oczywiście było strasznie ciężko, przykro i no, koszmar niesamowity, rygor. Także no właściwie myśmy ciągle były pod strachem, zaszczute jak małe zwierzątka dosłownie.
Ja wyszłam wcześniej, po prostu rodzice starali się o to, abym została zwolniona. Ja wyszłam 8 września przed wyzwoleniem. Natomiast inne koleżanki dopiero zostały wyzwolone przez Związek Radziecki, wracały do domu, ale to trwa, ten powrót trwał, proszę panią, od stycznia aż do maja. Bo takie koleżanki znam, które wróciły dopiero tak późno.
Ja też byłam zwolniona wcześniej, po prostu dlatego, że front już się zbliżał, bo tak to mieliśmy perspektywę do 21 roku życia. Oczywiście, o ile byśmy przeżyły ten okres swojego życia, to mieliśmy perspektywę przebywania w obozie do 21 roku życia. Ja niestety nie mam dzieci.
Chyba ten obóz wpłynął.
Oczywiście. Byłam dwukrotnie mężatką. Niestety nie mogłam mieć dzieci. Mój system nerwowy lekarze nie mogli wyleczyć.
Do narodów, parlamentów i rządów świata. My, którym los pozwolił przeżyć, byli więźniowie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży, wzywamy wszystkie narody świata. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej upodlenia dzieci. Nie dopuśćmy nigdy więcej do zakłócenia codziennej radości życia i szczęścia dzieci całego świata. Niech nigdy więcej nie będzie płaczu stroskanych matek i ojców. Zbrodnia, jakiej dopuścił się wobec dzieci i młodzieży hitleryzm, jest najczarniejszą plamą na sumieniu ludzkości. Apelujemy do wszystkich narodów o zjednoczenie się w proteście przeciwko polityce zagrożenia wojennego, eskalacji zbrojeń i napięcia w stosunkach międzynarodowych. Niech najwyższą wartością ludzkości stanie się pokój. Tylko pokój jest gwarancją pomyślnego rozwoju wszystkich społeczeństw i każdego człowieka. Apelujemy do narodów, parlamentów i rządów świata. Zachowujcie czujność wszędzie tam, gdzie pojawi się iskra niebezpieczeństwa wojny. Oto jest nasze wołanie jako obowiązek wobec milionów pomordowanych dzieci, wobec nas samych, wobec wszystkich ludzi miłujących pokój. Niech pokój i sprawiedliwość zwyciężą.